Przeczytamy fragment, który jest ostatnim fragmentem tego listu, drugiego listu do Tymoteusza. Listu, który apostoł Paweł pisze, będąc w więzieniu w Rzymie. Tymoteusz jest w zborze w Efezie. Efez jest ogromnym miastem, jest jednym z trzech największych miast w Imperium Rzymskim. Miasto jest wielkie, dużo wyzwań, zbór też nie jest prosty. Ludzie taki na kompromis ze światem w końcu, kiedy czytamy Księgę Objawienia, zwróćcie uwagę, tam też jest list do zboru w Efezie, w którym Pan Jezus mówi, mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. I to jest ostatni list, który apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, który jest w tym zborze. I fragment, który przeczytamy, jest ostatnim fragmentem już. On się wydaje taki bardzo techniczny, ale jak przyjrzymy się temu, co Paweł tam mówi i dlaczego tak mówi, to myślę, że odkryjemy tam wiele bardzo fajnych, praktycznych kwestii, które są nawet, bym powiedział, wyzwaniem. Tak, przeczytamy wcześniej od 6 wersetu i apostoł Paweł te poprzednie wersety wprowadzą nas trochę do tych ostatnich zdań. Już niebawem będę złożony w ofierze, mówi apostoł Paweł sobie, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój pojawiałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Paweł więc jest świadomy tego, że niedługo umrze, że już nie wyjdzie z tego więzienia. To ten moment, kiedy on pisze ten list, co ja chyba z Wisły coś przywiozłem też. Także jakbyście chcieli, to nie pomoże. Jeżeli czytamy Dzieje Apostolskie, to one kończą się uwięzieniem Pawła w Rzymie, ale to jest rodzaj aresztu domowego. Później jeszcze mija kilka lat, Paweł po raz drugi jest w więzieniu w Rzymie, i już z tego więzienia za drugim razem nie wychodzi. To jest właśnie ten list, który z tego więzienia pisze. I Paweł jest świadomy tego, że nie wyjdzie. Wie, że zostanie wyrok skazujący podjęty i on zginie. Zresztą wiemy z historii, że zginął ścięty mieczem jako obywatel rzymski. I teraz zaczyna się ten ostatni nasz fragment. Teraz Paweł zwraca się do Tymoteusza i mówi, staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Crescent do Galacji, Tytus do Dalmacji, tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. A Tychikusa posłałem do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Oddał mu Pan według uczynków jego. Jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je służyli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan z wszystkiego złego i zachował dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora. Erast pozostał w Koryncie, chorego Trofima zostawiłem w Milecie. Staraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiam cię Eubulos i Pudens i Linus i Klaudia. I wszyscy bracia, Pan niech będzie z duchem Twoim, łaska niech będzie z Wami. Amen. I sytuacja, kiedy czytamy ten fragment, robi się ciekawa już w pierwszym zdaniu, kiedy Paweł pisze do Tymoteusza, staraj się przyjść do mnie rychło, czyli jak najszybciej. I później w 21 wersecie doprecyzowuje to i mówi tam, staraj się przyjść przed zimą do niego. Jest to ciekawe z kilku powodów. No tak, w 6 wersecie czytaliśmy, że Paweł spodziewa się swojej śmierci, że ta egzekucja nastąpi dość szybko. Ale najwyraźniej to nie oznaczało, że to dość szybko to będzie w ciągu kilku tygodni, a raczej w ciągu kilku miesięcy, tak kiedy patrzymy na całą tę sytuację. Dziękuję bardzo. To nie pomoże, ale bardzo mi miło. Chyba, że kto wie. Nie wiem, co nam dosypali. Dodatkowo ta zima, o której pisze apostoł Paweł, to jest też okres, kiedy zwykle żegluga była wstrzymywana albo bardzo, bardzo ograniczona z powodu złej pogody, sztormów. W dziejach apostolskich mieliśmy taką sytuację, kiedy pomimo tego, że była zima, kapitan postanowił płynąć, no i potem było rozbicie statku, więc generalnie żeglarze unikali tego okresu. Czyli to był taki okres między, mniej więcej, tak się przyjmuje, między październikiem a marcem. Więc Paweł mówi do niego, staraj się przyjść przed zimą, bo jeżeli przed zimą nie przyjdziesz do mnie, to przyjdziesz dopiero na wiosnę, a wtedy już możemy się nie spotkać. Nie? Więc to jest taka dość trudna sytuacja. I prosi go przy okazji, mówi, przynieść płaszcz. Przynieść płaszcz, nie tylko płaszcz, ale jeszcze przynieś księgi, zwłaszcza pergaminy. Słowo, którego używam na określenie płaszcza, to jest takie, i tu mnie dziewczyny zagięły na nabożeństwie rano, bo ja nie jestem pewien, jak się to nazywa, pancho, poncho, puncho. Takie, że taki koc na głowie się zakłada z dziurą w środku. Pancho. Poncho jednak, dobrze. No, przynajmniej wiecie, o co chodzi. Taki gruby koc. No, wiadomo, zbliża się zima, Paweł, chcesz było przeżyć w ogóle w tym więzieniu z powodu chłodu, bo to też był jeden z powodów śmierci więźniów. I prosi Tymoteusza też, żeby w Troadzie, gdzie tu jest 13 werset, płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieść, gdy przyjdziesz. Więc kiedy spojrzymy sobie na mapę, to mamy Pawła tam w Rzymie, Tymoteusza w Efezie, Troada jest tam, ta fioletowa kropka zaznacza to miejsce. Więc Tymoteusz z Efezu do Troady ma jakieś 300 kilometrów z hakiem. Więc jakby chciał iść na piechotę, no to tak zakładam, że z tydzień by zeszło. Nie? Gdyby chciał iść na piechotę w ogóle całą drogę, no to myślę, że to jest, tam jest taka przerywana kreska, to są te tak zwane rzymskie drogi. One są naniesione tu na mapę. No to by zajęło mu parę miesięcy, więc sytuacja też słaba. I Troada jest miejscem, gdzie apostoł Paweł mówi, że on zostawił tam księgi i też prosi, żeby stamtąd przyniósł pergaminy. Zwróćcie uwagę, że idąc z Efezu do Troady mija się Pergamon, o którym w Księdze Objawienia jest mowa o tym, że tam stoi ołtarz szatana. To rzeczywiście był taki olbrzymi ołtarz, na którym jednocześnie kilkadziesiąt zwierząt czy ofiar można było składać. Jeżeli chcecie go zobaczyć, to w Berlinie stoi. Tak przy okazji ktoś przejazdem w Troadzie będąc, znaczy w Pergamonie będąc, zobaczył, stoi nieużywany, to zabrał w Berlinie w muzeum, teraz można go obejrzeć. Robi wrażenie. Akurat miałem okazję go zobaczyć. I Troada też była takim miejscem, jeżeli pamiętacie, to była druga podróż misyjna, kiedy Paweł wyrusza z Antiochii, tam jest na dole Antiochia Syryjska, i zaczynają, idą na północ, przemierzają w dzisiejszą Turcję i ciągle mają problemy. Duch Święty nie pozwoli im zwiastować Ewangelii. Tu. I w końcu trafiają do Troady i Paweł mówi, tam zastałem drzwi otwarte dla Ewangelii. Ale miał być też Tytus już tutaj, a go nie było. I to mnie zaniepokoiło, więc poszliśmy dalej. I potem przeprawiałem się do Europy, tam się zaczyna ewangelizacja europejska, więc w Troadzie dosyć szybko powstał zbór i wydaje się, że Paweł tam wracał do tego zboru, tam w Dziejach Apostolskich jest taka sytuacja, kiedy oni wracają z Koryntu i też no, wracają tak trochę naokoło przez Troadę i tam zatrzymują się, pomimo tego, że to już było po świętach, tam zatrzymują się 7 dni, więc mieli tam przyjaciół, osoby zaprzyjaźnione, takie jak ten człowiek, o którym czytaliśmy, ten, gdzie Paweł tam zostawił i płaszcz, i księgi swoje, księgi oczywiście zwoje. Chociaż ten tekst jest ciekawy, kiedy go czytamy po grecku, tam jest powiedziane, Paweł mówi, przynieś mi księgi, jest przetłumaczone na polski, przynieś mi Biblię. Bo słowo Biblia w języku greckim znaczy księgi. Tyle, że księgi wtedy oznaczało po prostu zwoje, nie? Ale tak dla nas na język polski to brzmi to dość ciekawie. Troada też była miejscowością, gdzie Łukasz albo miał tam znajomych, albo miał jakieś interesy, albo miał rodzinę. Sam Łukasz, ten lekarz, Łukasz, on pochodził z Antiochii, tam na dole, ale kiedy Paweł po raz pierwszy go spotyka, to spotykałem się właśnie w Troadzie. I potem z Troady już jadą razem w trakcie tej drugiej podróży misyjnej. Więc no, Tymoteusz piechotą raczej nie szedł. Zakładamy, że popłynął statkiem, więc to pewnie jakoś tak mogło wyglądać, więc musiał znaleźć jakiś statek, albo to były dwa różne statki, albo jednym, więc naprawdę kawał drogi do przybycia, ale ponieważ Pawłowi zależało na czasie, więc myślę, że Tymoteusz popłynął tam. Aha, właśnie jeszcze. Po drodze, dlaczego wspomniałem o tym Pergamonie? Zacząłem i potem coś innego mi przyszło do głowy. Pergamon to było miejsce, gdzie zaczęto produkować pergaminy. Od mniej więcej drugi wiek przed naszą erą zaczęły się polityczne przepychanki i przestano sprowadzać papirus z Egiptu, więc tutaj ci rzemieślnicy wymyślili całą technologię, jak pozyskiwać ze skór zwierzęcej materiał, na który można było pisać. I ten materiał był o tyle dobry, że można było pisać z dwóch stron. Znaczy ta technologia, którą posługiwali się w Pergamonie. Więc kiedy Paweł prosi Tymoteusza, żeby przywiózł mu po drodze pergamin, no to właśnie taki, to był jakby trochę lepszy, powiedzmy dwa razy go można było używać z jednej i z drugiej strony. No i tu się pojawia pierwsze pytanie. Czemu Pawłowi tak zależało na tych pergaminach? Paweł mówi, przywieź księgi, zwłaszcza, a szczególnie pamiętaj o pergaminach. No, jak sama nazwa wskazuje, pergaminy służą do pisania. No może nie nazwa, ale wiemy, do czego służą pergaminy. Więc najwyraźniej Paweł planował pisanie. Jest w więzieniu, wie, że niedługo go zabiją, obetną mu głowę, on wie, jak te procedury wyglądają i Paweł mówi, Tymoteuszu, jeszcze zanim mi obetną głowę, jeszcze muszę napisać parę rzeczy, więc pamiętaj o tych pergaminach, żeby mi je przywieźć. I pod tym względem jest niesamowity. I to mi przypomina trochę człowieka, którego pewnie kojarzycie, William Tyndale. On zwrócił uwagę na lata życia. 94 do 36, czyli zmarł mając, teraz zobaczymy, kto szybko liczy, no 42 lata, ostatnio 16 miesięcy spędził w więzieniu w Vilvoorde, to jest niedaleko Brukseli, gdzieś tam te takie kraje Beneluxu, nie wiem dokładnie nawet, gdzie to jest. I kiedy był w tym więzieniu, oczywiście był uwięziony z powodu tego, że odważył się, był na tyle bezczelny, że przetłumaczył Biblię z oryginalnych języków. To było pierwsze takie tłumaczenie na język angielski, czego nie wolno było robić, on to zrobił, więc zamknięto w więzieniu. I ostatnie 16 miesięcy, czyli niecałe półtora roku, spędził w tym więzieniu. Co robił? I no, zabawna jest dość ta korespondencja, znaczy jest jeden list, który ocalał z tego więzienia. William Tyndale prosi naczelnika więzienia o cieplejsze ubrania, o świecę, hebrajską Biblię i podręcznik do gramatyki hebrajskiej. Zobaczcie, ten sam duch, ta sama mentalność, to samo poświęcenie, to samo oddanie dla sprawy Królestwa Bożego. Ci ludzie byli nie tylko gotowi umrzeć dla Ewangelii, ale byli gotowi pracować dla Ewangelii do ostatnich chwil swojego życia. Zarówno Paweł, jak i Tyndale. Identyczna sytuacja, więc po prostu coś bardzo, bardzo inspirującego. I kiedy myślę sobie o tych dwóch przykładach na razie, o Pawle i Tyndale'u, to myślę, że to jest niesamowite. To znaczy, dzisiaj, kiedy pyta się chrześcijan, takich, którzy tam regularnie, powiedzmy, bywają gdzieś na nabożeństwach, no to myślę, że większość zdeklarowałaby, no ciężko byłoby, ale jeżeli trzeba, to byłbym gotowy umrzeć dla Ewangelii. No, chociaż nie jestem pewny, ilu by tak powiedziało, ale pewnie jakaś część wiedziałaby, że tak powinno się odpowiedzieć, przynajmniej tyle. Ale jak pytasz, no dobrze, czy w takim razie możesz pracować dla Ewangelii teraz, póki jeszcze śmierć nie grozi? No to się okazuje, że jest dużo trudniej. A właśnie kiedy widzimy Pawła i Tyndale'a, to widzimy ludzi, którzy nie tylko są gotowi umrzeć dla Ewangelii, ale pracować dla Ewangelii do ostatnich dni swojego życia. I myślę, że to jest coś naprawdę godnego szacunku. Dzięki Tyndale'owi Ewangelia w języku angielskim dociera do ludzi, którzy posługują się tym językiem. Dzięki Pawłowi Ewangelia dociera najpierw gdzieś tam w środowiskach żydowskich, przez chwilę jest, a potem już do środowiska greckojęzycznego. Paweł jest w więzieniu, wie, że z niego nie wyjdzie, zostaje skazany za to, że nie tylko, że jest chrześcijaninem, ale że propaguje chrześcijaństwo. Zwróćcie jeszcze uwagę, że 64 rok to był rok, kiedy podpalony został Rzym i spłonął w dużej części Neron. Tam różne historie są opisywane. Śpiewał piosenki natchniony tym pięknym widokiem. A potem zrzucił całą winę na chrześcijan. Tam niektórzy mówią, że on to podpalił, ale prawdopodobnie nie, ale takie historie były. I w każdym razie zrzucił winę na chrześcijan. Efekt tego był taki, że pojawiło się prześladowanie. I to prześladowanie nie tylko na zasadzie takiej prywatnej nienawiści do chrześcijan, ale systemowe, odgórne. Co prawdopodobnie wykorzystał ten Aleksander Kotlarz, o którym apostoł Paweł pisze w 14 wersecie, który występował przeciwko Pawłowi i sprzeciwiał się temu, co apostoł Paweł mówił, co ostatecznie doprowadziło do skazania. I teraz tak, kiedy myślę o Pawle, kiedy myślę o tym jego stylu życia, o tym, że jest w więzieniu, wie, że niedługo obetną mu głowę. Ale i w tej całej sytuacji on myśli, muszę jeszcze napisać do Tytusa, do Tychikusa, do Tymoteusza i do kogoś tam jeszcze. Tymoteuszu, pamiętaj o tych pergaminach. Muszę to koniecznie zrobić. To myślę sobie, że jest to trochę zawstydzająca postawa. Znaczy zawstydzająca dla mnie, pewnie nie tylko dla mnie. Bo kiedy myślę sobie o pracy, o służbie w Kościele, no to myślę, no ja to byłbym gotowy już przejść na emeryturę. Czuję się momentami bardzo zmęczony. Ale kiedy patrzę na Pawła, to myślę sobie, ludzie, co ja gadam w ogóle? Ja jestem zmęczony, to co on miałby powiedzieć dopiero, nie? Człowiek, który pracuje do końca. I to nie tyle chodzi mi o pracę jako taką, co o to poświęcenie dla Ewangelii. Jakby nie ma emerytury od chrześcijaństwa. Nie ma emerytury od bycia dzieckiem Bożym. Nie ma emerytury od troski o Królestwo Boże. Więc to prowadzi, myślę, że do ważnego pytania, które sobie powinniśmy zadać. Na ile Królestwo Boże dla ciebie, dla mnie jest ważne? Jakie miejsce ma sprawy Królestwa Bożego w moim życiu? I kiedy patrzę na Tymoteusza z kolei, to myślę, że Tymoteusz przez te lata, kiedy był z Pawłem, kiedy jeździł z nim, pracował, obserwował go, widział, jak go próbują zabić, widział, jak zostawiają zasadzki, widział, jak się rozbija okręt z nim raz, drugi, a on wstaje, otrzepuje kurz i idzie dalej do przodu, to myślę, że Tymoteusz pod wpływem tej postawy Pawła, którą widzi, staje się bardzo podobny do niego. W liście do Filipian apostoł Paweł mówi o nim, kiedy pisze do zboru Filipi, mówi o nim tak, nie mam drugiego takiego, który by tak szczerze troszczył się o was, bo wszyscy inni, uwaga, szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dzieci ojcu, tak on ze mną służy Ewangelii. Zwróćcie uwagę, jak Paweł to formułuje. On nie mówi, tak jak dzieci ojcu, tak on służył mi. Nie, nie. My razem służyliśmy Ewangelii. ponieważ jest coś większego niż my razem wzięci i to jest coś, co nas napędza, to jest coś, co nadaje cel i sens naszemu życiu. I niestety, kiedy myślę, ostatnio z jakimś pastorem rozmawiałem, to już nawet nie tutaj, z Trójmiasta, i on mówi, wiesz co, czasem jestem zmęczony tym, że widzę chrześcijan, którzy regularnie są na nabożeństwie, ale potem, kiedy przychodzi do podejmowania życiowych decyzji, to w ogóle nie kierują się tym, w co wierzą, tylko tym, co im włożono do głowy gdzieś tam w pracy, w szkole, rodzina im nagadała. Kierują się zupełnie innymi zasadami, nie zasadami Królestwa. I takie mam wrażenie, że nie potrafię powiedzieć, czy wielu, czy niewielu, a jakaś część chrześcijan przypomina sobie tak naprawdę o Bogu dopiero wtedy, kiedy dzieje się tragedia w ich życiu. Wtedy, kiedy jest źle. No, zgodnie z tym przysłowem, jak trwoga, to do Boga. Tylko, że to nie jest przysłowie z Biblii. To nie jest z Księgi Przysłów. To jest z tego świata. To ten świat tak opisuje chrześcijan, którzy właśnie tak się zachowują. Jak trwoga, to do Boga. Innymi słowy, mam wrażenie, że myślenie o sobie, w przeciwieństwie do tego, co widzimy u Tymoteusza i na co Paweł zwraca uwagę, to myślenie o sobie jest czymś tak silnym, że dominuje nasz styl życia, nasz sposób rozmawiania z innymi, nasze podejście do pracy, podejście do odpoczynku i tak dalej, i tak dalej. Każdą niemalże dziedzinę naszego życia. Jakby brakuje tych wyższych wartości, dla których jesteśmy, czy bylibyśmy gotowi zrobić wszystko, bylibyśmy gotowi oddać wszystko. Zupełnie inaczej niż Paweł czy William Tyndale, o którym mówiłem wcześniej. Dawam teraz kilka przykładów ludzi, którzy, no właśnie, pracowali do końca swoich dni, ponieważ wierzyli, że jest coś większego i ważniejszego niż oni sami, pomimo tego, że nie byli chrześcijanami. Pierwszy człowiek, którego może kojarzycie, Marek Porcjusz Katon, on jest znany z tego powiedzenia, a poza tym sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć. To jest taki tekst, którego on używał jako obywatel rzymski, senator, po każdym swoim wystąpieniu, po prostu nienawidził Kartaginę. Zresztą wydaje się, że naprawdę miał powody do tego. I za każdym razem mówię, a Kartaginę należy zniszczyć. Kartaginę należy zniszczyć. I tak przy każdej okazji. No więc Mark Porcjusz Katon nauczył się greki w wieku 80 lat, by móc czytać Homera i innych greckich autorów w oryginale. On na początku był człowiekiem, który gardził kulturą grecką, był Rzymianinem, więc grecka kultura to nic dla niego nie znaczyła, ale pod koniec życia zmienił zdanie. I żeby poznać tę kulturę, poznać ten geniusz kultury greckiej, postanowił nauczyć się języka. No i się nauczył i czytał w języku greckim w wieku 80 lat. Michał Anioł Buonarroti. Nawet w wieku 80 lat wstawał o świcie, by rzeźbić lub szkicować, a w jednym z sonetów, bo też pisał sonety, napisał: nie mam już sił, a droga jeszcze długa. Więc też jego życie było nakręcane na czymś większym niż on sam. Uważał, że to jest jego powołanie, by rzeźbić, tworzyć, pisać, cokolwiek tam jeszcze robił. To jest jego powołanie. Johann Wolfgang von Goethe ukończył Fausta w wieku 82 lat, rok przed swoją śmiercią. Pracował do końca, ponieważ czuł, że to jest takie ważne, żeby tworzyć, żeby pisać, tworzyć sztukę. Inny przykład, Giuseppe Verdi, włoski kompozytor operowy, swoje ostatnie arcydzieło Falstaff napisał, czy ukończył właściwie w wieku 79 lat. Potem jeszcze dalej tworzył, tylko to już nie było tak wielkie dzieło jak to. I mój ulubiony przykład, Pablo Casals, taki hiszpański, nie tylko wiolonczelista, ale też dyrygent, człowiek, który naprawdę oddał się muzyce i robił dla tej muzyki wszystko. Wywiad z nim przeprowadził pewien redaktor i mówił tak: panie Casals, ma pan 95 lat. Jest największym wiolonczelistą, jaki kiedykolwiek żył. Dlaczego wciąż ćwiczy pan 6 godzin dziennie? Co odpowiada pan Casals? Mówi tak, no cóż, wydaje mi się, że robię wtedy postępy. Nie? I to taka, no można powiedzieć, ludzka odpowiedź, ale zwróćcie uwagę, że to jest ten postęp i cały czas rozwijanie tego, co zostało nam powierzone, to jest chrześcijańska idea. O tym Jezus mówi, o tych ludziach, którym dał talenty, jednemu tam jeden, dwa, ostatniemu pięć. I mówi, pomnóżcie to. Więc znowu pytanie, biorąc pod uwagę Pawła, Tyndale'a, ale też tych świeckich ludzi. Co zrobiłeś ze swoimi talentami, które Bóg ci powierzył? Czy rozmnożyłeś to, co masz? Czy Bóg jest lepiej znany dzięki temu, co zrobiłeś z tymi darami, które od Niego otrzymałeś? Zobaczcie, w liście do Tymoteusza Paweł pisze do niego tak: nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Jakby mam wrażenie, że Pawłowi chodzi o to, jakby nie zadowalaj się tym, że tobie się wydaje, że robisz postępy. Niech te postępy będą widoczne dla innych. Bo my się łatwo oszukujemy. Myślimy sobie, o już taki postęp zrobiłem w swoim duchowym życiu. Jestem teraz już po prostu tak duchowy, że ach, się sam uśmiecham na własny widok. Nie wiem, jakkolwiek, nie? Ale Paweł mówi, ale jeżeli twojej pobożności nie widać, to co to za pobożność? Do czego to jest? Cały list Jakuba o tym mówi, nie? Co, do czego to? No więc pytanie, które chciałbym zadać nam, sobie, jest takie, co nakręca twoje życie? Czy sprawy Królestwa Bożego? Czy swoje własne? Po drugie, czy twoje postępy w pomnażaniu i rozwijaniu tego, co otrzymałeś od Boga, są widoczne dla innych, nie tylko dla ciebie, dla innych. I trzecie pytanie, może kluczowe takie dla tych pierwszych dwóch odpowiedzi, czy to, co robisz, jest na tyle ważne, że któregoś dnia, kiedy staniesz przed Panem, On powie, dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w tym, co małe, teraz powierzę ci coś, co jest naprawdę cenne, co jest dużo bardziej cenne. Nie ma czegoś takiego jak emerytura od chrześcijaństwa, więc wniosek jest taki, nie bądź bezużyteczny. Jeżeli przeczytalibyście list do Tytusa, my akurat w zborze dość długo go tam wałkowaliśmy, że tak powiem, to tam Paweł kilka razy mówi i to porównuje tych chrześcijan w zborze na Krecie, bo Tytus akurat był na Krecie, na tej wyspie i mówi, słuchaj, Kretyńczycy, po prostu kłamcy, łgarze, wstrętne bydlęta, brzuch leniwy, cytuję jakiegoś ich jego wieszcza. Mówi, ale wy tacy nie bądźcie bezużyteczni. Więc myślę, że pierwszy wniosek, czy pierwsze wezwanie, czy napomnienie jest takie, no właśnie, nie bądź bezużytecznym. Bądź człowiekiem, którego Bóg może używać. Drugi wniosek jest taki, szukaj miejsca swojej służby i rozwijaj to. Jeżeli widzisz, że Bóg cię obdarował w czymś, jeżeli jesteś osobą, która może dostrzega rzeczy, których inni nie dostrzegają, to pracuj nad tym. Poproś innych o uwagi, jak oni to widzą z zewnątrz, twoją służbę. Rozwijaj ją, niech ona będzie coraz lepsza. I trzecia taka praktyczna uwaga, którą pamiętam jeszcze z czasów, kiedy byłem nastolatkiem i się zastanawiałem, jak poznać Bożą wolę, to jest taka metafora, której ktoś użył, mówi, wiesz, najlepiej kieruje się samochodem, który jest w ruchu. Jak stoi, to nawet trudno jest pokręcić kierownicą. Oczywiście tam w zależności od konstrukcji, jaka została zastosowana, ale najłatwiej jest ruszać kierownicą w trakcie, kiedy samochód jedzie. Nie, Stasiu? Wiesz coś o tym. W praktyce to może wyglądać tak. To znowu taka historyka z mojego życia. Ktoś mi próbował tłumaczyć zasady poznawania Bożej woli i mówi do mnie, wiesz, mówi, czasem to jest tak. Mama zwraca się do Jasia, mówi, Jasiu, no, weź wynieś śmieci. Jasiu się odzywa, mówi, teraz nie mogę, bo się modlę o poznanie Bożej woli. No właśnie usłyszałeś ten głos z nieba, Jasiu, no. I to jest ta zasada, jak samochód nie jedzie, to trudno jest ruszać tą kierownicą, ale jak jedzie, jak pójdzie i wyniesie te śmieci, to może odkryje swoje powołanie. Może odkryje, że przy okazji, nie wiem, spotka kogoś, komu może pomóc. Albo spotka kogoś, komu może Ewangelię powiedzieć. Więc nie chcąc wynosić tych śmieci, ograniczamy samych siebie, ograniczamy swój własny rozwój. A czasami to są proste rzeczy, których Pan Bóg używa później do tego, żeby Jego królestwo się rozwijało. W tym naszym fragmencie pojawia się jeszcze kilka postaci, które są co najmniej niepokojące. I co myślę, że dla nas też jest jakąś lekcją. Demas, Aleksander Kotlarz i jeszcze inni, którzy opuścili Pawła wtedy, kiedy ich najbardziej potrzebował w trakcie tych pierwszych przesłuchań. I Demas jest osobą, która już wcześniej pojawia się w listach Pawła i pojawia się jako osoba wymieniana jednym tchem z lekarzem, przepraszam, z Łukaszem lekarzem, tym umiłowanym medykiem, który trzymał się Pawła jak tylko mógł i wspierał go, pomagał. Zresztą widzieliśmy w tym naszym tekście, gdzie on tutaj mówi, że tylko Łukasz jest ze mną. 11 werset, tylko Łukasz jest ze mną. I Demas jest wymieniany razem z Łukaszem i jeszcze paroma innymi ludźmi, którzy współpracują z Pawłem. Teraz Paweł też go wymienia pośród jeszcze innych postaci, Crescens, Tytus, Tychikus, ale przy Demasie mamy taką dodatkową uwagę. Opuścił mnie, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Opuścił mnie, umiłowawszy świat doczesny, odszedł do Tesaloniki, to jest ten 10 werset. I zobaczcie, jaki kontrast jest między 10 wersetem i 8. W tym 8 mówił, że teraz ten wieniec sprawiedliwości oczekuje go, który otrzyma od sędziego sprawiedliwego, a nie tylko ten wieniec będzie dla niego, lecz i dla wszystkich, którzy umiłowali przyjście jego. Więc są ludzie, którzy nie mogą się doczekać, kiedy przyjdzie Chrystus. Kiedy Paweł, w którymś liście już nie pamiętam, kiedy kończy tym słowem Maranatha, przyjdź Panie Jezu, albo przyjdź szybko, no to wydaje się, że pisze właśnie o takich ludziach, dla których przyjście Chrystusa jest końcem tego zmagania się z grzechem, z niesprawiedliwością, ze światem, który nie chce trzymać się Boga i to jest coś, za czym tęsknią. Ale jest drugi rodzaj ludzi, tacy jak Demas, którzy zamiast zaufać Bogu i wytrwać do końca, trzymając się Jego, biorą sprawy w swoje ręce i mówią, Bóg nie daje mi tyle przyjemności, co ja bym chciał mieć w tym życiu, to ja sobie sam zapewnię. I zostawia to wszystko. I niektórzy patrzą na Demasa i mówią, no ale też mamy przykład innego człowieka, Marka. Jeżeli pamiętacie, Marek był młodym chłopakiem, który poszedł z apostołem Pawłem w czasie pierwszej podróży misyjnej. Tam oni byli na wyspie, tak, ona się jakoś nazywa, jaka? Kreta to była, tak, Kreta. I z Krety potem ja tu na kontynent, czyli Azja Mniejsza. I Marek nie wytrzymuje ciśnienia. Jak się pojawiają problemy, jak się rozbił okręt, jak się tam z tą żmiją to było wtedy, jak pojawiły się prześladowania, Marek mówi, ja mam dosyć, ja wracam, ja nie chcę więcej, to nie dla niego życie. Ale tutaj, zobaczcie, Marek się pojawia znowu i Paweł mówi, przyprowadź mi Marka, bo jest mi potrzebny do posługiwania. Paweł prawdopodobnie po tych wszystkich swoich doświadczeniach jakby już tak obity, tak zdrowotnie podupadł, że potrzebował pomocy, nie mówiąc o tym, że nadchodziła zima i chodziło o to, żeby był przy nim człowiek, który jako starszemu człowiekowi będzie w stanie pomóc. Paweł dożył mniej więcej 60 roku życia, dokładnie trudno jest powiedzieć, ile miał lat, ale biorąc pod uwagę to, jak żył, to myślę, że był człowiekiem bardzo zmęczonym i zniszczonym nawet. I kiedy patrzymy na Marka, to Marek też się pojawia w listach Piotra, kiedy Piotr bardzo pozytywnie wyraża się o nim. I Marek pojawia się przy pierwszym uwięzieniu Pawła w Rzymie. Jest z Pawłem. Więc najwyraźniej Marek był takim człowiekiem, który chyba za wcześnie pojechał w podróż misyjną i nie wytrzymał, nie dał rady. Ale gdzieś tam się otrząsnął z tego Sylas? Ktoś nim za... Barnaba, przepraszam. Barnaba się nim zaopiekował i on stanął na nogi. Później on był tym, który prowadził ośrodek katechumenacki w Aleksandrii, jeżeli dobrze pamiętam, w północnej Afryce. Więc wszystko było dobrze. Demas? Cisza. Nic więcej o nim nie wiemy. Demas nie pojawia się więcej. Demas najwyraźniej umiłował świat doczesny, ponieważ Chrystus nie dał mu tego, czego on oczekiwał. Tej właściwie nie wiemy czego. Na co on liczył. Pojawia się jeszcze Aleksander Kotlarz. To taka dość tajemnicza postać. Aleksander to bardzo popularne imię, więc nie wiadomo tak naprawdę, o którego Aleksander chodzi. Wiemy tylko tyle, że był przeciwnikiem Pawła i tego wszystkiego, co on mówi. Więc występował przeciwko niemu i teraz, kiedy Paweł przyjeżdża do... Przepraszam, Tymoteusz ma przyjechać do Rzymu. Paweł mówi, uważaj na tego człowieka. Uważaj na tego człowieka. Omijaj go. I wydaje się, że w naszym życiu też tak jest, że są pewni ludzie, którzy stwarzają pozory przychylnych, a tak naprawdę są ludźmi, którzy występują przeciwko Ewangelii. Takich ludzi Paweł w liście do Tymoteusza pisze mu, mówi, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj takich osób. I w końcu pojawiają się w tym fragmencie jeszcze osoby, ja o wszystkich nie będę mówił, bo to za dużo czasu by zajęło, których Paweł bardzo potrzebował wtedy, kiedy zaczął się cały proces, kiedy poczuł się samotnie, i nagle się okazuje, że jest samotnym, że wszyscy go opuścili, zajmowali się czymś innym. Co prawda wspomina, że Łukasz jest z nim teraz, ale najwyraźniej na początku go nie było. Pewnie Łukasz dojechał, pewnie dopiero później. Natomiast to, co dla nas myślę, że jest ważne, to co widzimy w 16 wersecie, kiedy Paweł mówi, niech im to nie będzie policzone. To ostatnie zdanie 16 wersetu. I zobaczcie, jeżeli słyszycie to słowo, niech im to nie będzie policzone, coś wam to przypomina? Słowa Jezusa na krzyżu, który mówi, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie? Więc i to mówi Paweł, to mówi człowiek, który wcześniej prześladował Kościół, prześladował chrześcijan, był gotowy wtrącać ich do więzienia. Teraz mówi... przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, albo tak tutaj jest to powiedziane, niech im to nie będzie policzone. Skąd ta cierpliwość? No myślę, że właśnie zobaczył ją u Chrystusa. U Chrystusa, który w stosunku do Niego był cierpliwy i Paweł to docenił, ponieważ z powodu Jego grzechów no, powinien zginąć. A jednak Chrystus okazuje mu cierpliwość i jeszcze, aż spotyka się z tym Chrystusem i Paweł pęka. Ponieważ widzi, że ten przeciwko któremu występuje jest prawdziwym Panem, prawdziwym Bogiem, przeciwko któremu on nie jest w stanie występować. Ale po drugie Paweł dodaje jeszcze, ale Pan stał przy mnie i dodał mi siły. Dodał mi siły i ostatecznie zostałem wyrwany z paszczy lwiej. I to jest takie ciekawe określenie, którego Paweł używa tutaj. To jest zaskakujące, byśmy powiedzieli, ponieważ wiemy, że Paweł zostanie ścięty. On zginie niedługo. I on w 18 wersecie doda jeszcze i wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego i Jemu niech będzie chwała na wiek wieków. Więc co on ma na myśli? Więc wydaje się, że Paweł nie patrzy na życie tak, jak my często patrzymy, chyba zbyt często, że tak naprawdę to liczy się to, co jest tu i teraz. Wydaje się, że Paweł patrzy na życie z perspektywy wieczności i mówi tak naprawdę to tu i teraz to jest tylko krótki moment, a ta perspektywa wieczności jest dopiero przede mną i tym, co może zdarzyć się najgorszego, to gdybym miał zostać wyrwany z rąk Chrystusa, kiedy szatan miałby mnie dopaść i zniszczyć moją wiarę. Więc wydaje się, że ta kwestia jego śmierci, no Paweł traktuje ją tak, jak opisywał to w innych swoich listach, mówi, śmierć jest dla mnie zyskiem. Wolę być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Jego życie nie kończy się z chwilą śmierci ciała. Nasze życie nie kończy się z chwilą śmierci ciała. A celem naszego życia nie jest dogadzanie sobie, tak jak myślą Demas. Wydaje się, kiedy myślę o Pawle i o całym jego życiu, to myślę, że Paweł patrzy na swoje życie i w ogóle życie chrześcijanina jak na wojnę, jak na duchową wojnę, w której szatan próbuje nas zniszczyć, próbuje zabić naszą wiarę. I wtedy, kiedy zabije naszą wiarę, wtedy tak naprawdę zostaliśmy pochłonięci przez tego lwa, przez tej paszczy lwej, jak to apostoł Paweł nazywa. I to jest kwestia, która wymaga jakby oddzielnego omówienia jeszcze, ale dam tylko jeden taki przykład z Księgi Daniela. W Księdze Daniela mamy tą sytuację, kiedy trzech przyjaciół Daniela ma zostać wrzuconych do, to chyba było coś w rodzaju pieca hutniczego z powodu tego, że nie chcieli oddać czci posągowi, który król wymyślił i król grozi im, mówią, że jeżeli tego nie zrobią, to wrzuci ich do tego pieca. I wtedy czytamy w tym fragmencie, wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi, my nie mamy nawet potrzeby odpowiadać ci na to, czy na to wyzwanie. On mówi tak, jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. Ale jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, które wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. To nie jest akt niewiary. To właśnie jest akt wiary. My jesteśmy gotowi umrzeć z powodu tego, w co wierzymy, byle tylko nie iść na kompromis z diabłem, nie iść na kompromis ze światem, ponieważ chcemy być świadomymi Żydami w tym wypadku. I zakończę takim prostym, no tu jeszcze moglibyśmy przypomnieć cały 11 rozdział listu do Hebrajczyków, kiedy mamy tą całą listę bohaterów wiary, z których część doświadczyła cudów, a druga część doświadczyła śmierci. I mimo to nie zostali pokonani i otrzymali świadectwo, że są wierni i podobają się Bogu. Ale zakończę czytając fragment, o, to jeszcze ci panowie, fragment z pierwszego listu Piotra, gdzie Piotr używa tej samej metafory, czy tego samego obrazu diabła, który próbuje nas zniszczyć. Mówi tak, ukurzcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. To jest chyba coś, w co Demas nie potrafił uwierzyć, że Bóg naprawdę troszczy się o niego. I dalej Piotr mówi tak, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I to jakby jest ten sam obraz, o którym mówi apostoł Paweł. Najgorsze, co może się wydarzyć, to to, że pozwolisz diabłu, żeby zniszczył twoją wiarę. I Paweł mówi, Bóg wyrwał mnie z paszczy lwa, zachowałem wiarę, oczekuję na wieniec sprawiedliwości, który da Pan nie tym, którzy zasłużyli na to, ale tym, którzy umiłowali Jego przyjście. Tak czytaliśmy w tym fragmencie. Bądźcie trzeźwi, co wyczuwajcie, bo przeciwnik diabła chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo pochłonąć. Kiedy myślę sobie o Jezusie, o Jego życiu, to myślę o kimś, kto naprawdę był, ten szósty werset mówi, ukurzcie się pod mocną ręką. On właśnie tak zrobił. On się ukorzył pod mocną ręką Bożą do tego stopnia, że pomimo tego, że zachował wierność przez całe swoje życie, zamiast doświadczyć wywyższenia, przynajmniej w momencie śmierci, doświadczył przekleństwa, które spadło na niego. Ale spadło na niego przekleństwo pomimo tego, że był sprawiedliwy. Po to, żebyśmy my, którzy nie jesteśmy sprawiedliwi, mogli odziedziczyć nie przekleństwo, tylko to błogosławieństwo, na które on zasłużył. W liście do Filipian apostoł Paweł mówił im tak: uniżył samego siebie, był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Ojca. I kiedy to zrobił, kiedy uniżył się aż do śmierci, nie robił tego po to, żeby doświadczyć wywyższenia, po to, żeby być kimś, ale po to, żeby ciebie ratować i mnie. I to jest ta dobra nowina, która jest w nim. To jest ta dobra nowina, która daje nam nadzieję, że w jego ręku jesteśmy bezpieczni. Że nawet kiedy mielibyśmy zginąć dla sprawy Królestwa Bożego, to i tak jest dobrze. Pamiętam kiedyś Timothy Keller w jakiejś rozmowie, ktoś rozmawiał z nim na temat właśnie cierpienia, problemów jakichś i on mówi, że cokolwiek się nie stanie, będzie dobrze. Jeżeli Bóg rozwiąże twój problem, będzie dobrze. Jeżeli umrzesz, będzie też dobrze. Nie ma innego rozwiązania dla chrześcijanina. Bóg prowadzi nas przez wszystko, abyśmy stali się coraz bardziej podobni do obrazu Syna Jego, a nawet jeżeli zabierze nas z tego świata, to już będzie, jak to powiedzieć, niebo w gębie. Bali, nie wiem. Wtedy naprawdę odpoczniemy. Będzie koniec zła, koniec cierpienia, koniec walki z grzechem. Tak więc patrząc na życie Pawła, na życie Tymoteusza, który patrzył na Pawła, myślę sobie, chciałbym być tacy jak oni. Trzymać się Boga do końca. Nie brać sobie chrześcijańskiej emerytury, ale służyć Bogu we wszystkim, czego i wam życzę. Amen.